Słuchajcie, Radio RMF 24, my teraz przenosimy się na Bliski Wschód, ale w miejsce, którym pewnie będziecie trochę zaskoczeni. Od kilku tygodni, od kilku miesięcy mówimy nieustająco o Izraelu, o autonomii palestyńskiej, o strefie Gazy, teraz jeszcze o Iranie. Ale teraz powiemy o Jemenie, który w styczniu był nieustająco obecny na pierwszych stronach polskich gazet, a także rozgłośni radiowych, ale teraz jakby trochę z nich zniknął. A przecież tam cały czas coś się dzieje. Z nami jest Beata Błaszczyk, wolontariuszka, prezeska Szkół dla Pokoju, organizacji, która zajmuje się między innymi Jemenem. Witam serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za dostępy nowy dla Jemenu.
Bardzo proste pytanie. Co w tej chwili się dzieje? Bo jak wiemy, no, tam cały czas coś się dzieje. Huti nie zniknęli nagle. Nie rozpłynęli się w powietrzu. Nadal jest sytuacja taka, jaka była i nadal ludzie tam żyją.
Huti mają to, na co pracowali przez lata. To jest to ich 5 minut, na które naprawdę czekali z utęsknieniem. Gaza to jest dar z niebios. Gdy Huti zaczęli atakować statki na Morzu Czerwonym, rozpoczęła się odpowiedź Stanów Zjednoczonych i Ameryki. Huti mówili: otwieracie sobie wrota piekieł. Ale przedtem niestety Huti stworzyli piekło dla swoich rodaków w Jemenie. To jest bardzo wielowarstwowy konflikt, który trudno jest trochę zrozumieć, ale w największym uproszczeniu jest ustalany przez wspólnotę międzynarodową rząd i są rebelianci, tak jak mówimy, rebelianci Huti. Tyle, że na terenach, które są w rękach Huti, mieszka między 70 a 80% ludności.
I rozumiem, że oni tam rządzą po prostu. To rząd sobie, tak. Ale on tam nic nie kontroluje kompletnie.
Złośliwi mówią, co rząd kontroluje. Jedno skrzydło Pałacu Prezydenckiego w Adenie, jeżeli w Adenie jest, bo tak naprawdę to rząd przebywa w Riyadzie, w stolicy Arabii Saudyjskiej. W Adenie bywa z rzadka. Huti rzeczywiście stworzyli ludziom piekło. My sobie tutaj nie zdajemy z takich prostych rzeczy chociażby, jak to, że są dwa banki centralne, które drukują pieniądze, które są nieuznawane na terytoriach drugiej strony. Jest różny kurs wymiany. To jest tak, jakbyśmy w Warszawie za jednego dolara płacili 525 zł, a w Krakowie 1700. Jest różnica, prawda? Jeżeli ktoś ma jakiś towar do sprzedania, to raczej będzie chciał sprzedać ten towar w miejscu, gdzie dostanie więcej. Więc czasem brakuje najbardziej podstawowych rzeczy, nie dlatego, że akurat ich brakuje, tylko po prostu ludzie kierują się tam, gdzie dostaną wyższą cenę. Ale cierpią ci, którzy nie chcieliby mieć nic wspólnego z żadną polityką, z żadną wojną, chcieliby normalnie żyć.
Ale czy to jest w ogóle możliwe? No bo biorąc pod uwagę, że rebelianci także się muszą jakoś utrzymywać, muszą jakoś zarabiać, no także muszą jakoś funkcjonować. No i wreszcie oni na terenach, o których pani powiedziała, kontrolowanych przez siebie, stanowią władzę. To znaczy, no, jeżeli oni gdzieś rządzą, to oni są władzą i z nimi trzeba pewne rzeczy załatwiać.
Oni są mistrzami, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy. Naprawdę, czego się nie dotkną. Nie jest tajemnicą, nie było już tajemnicą w lutym, że niektóre firmy, które muszą się przedostać przez Bab el-Mandeb, przez bramę UES, ten najwęższy przesmyk, no, zaczęły prowadzić rozmowy i zwyczajnie oferować zapłatę. I taki bardzo prosty przykład. Jeżeli przed październikiem ubiegłego roku przemieszczało się tamtędy w obu kierunkach 60 statków, teraz nawet niech to zeszło do 1/5, czyli mamy 12. I teraz za jeden statek $500,000, czyli 6 milionów dziennie, pomnożone przez 30, pomnożone przez 12. Robi się bardzo okrągła suma. Po prostu chwilotrwaj, żyć nie umierać. Tak to z ich strony wygląda. To nie są ich jedyne pomysły na zarabianie, bo oczywiście było to wcześniej, przed październikiem ubiegłego roku. Chociażby taki haracz, który chcieli wprowadzić od dużych organizacji pomocowych i to miało być 2% od całorocznego obrotu. Czyli jeśli spojrzymy na duże organizacje pomocowe, ONZ-owskie, gdzie budżety wynosiły rzędu 4 miliardy, 5 miliardów, 2% od tego? Marzenie. Oczywiście to nie przeszło, bo największe organizacje zapowiedziały, że się wycofają. Inny pomysł na zarabianie, ponieważ Husi twierdzą, że wywodzą się w linii prostej od proroka Mahometa, to im się należy podatek, który wynosi 1/5 zasobów. Chcieli to w 2020 roku wprowadzić, też nie przeszło. Restrykcje, które wprowadzają, których nigdy wcześniej nie było. Pranie mózgu, które jest w tej chwili uskuteczniane w szkołach na poziomie w zasadzie każdym. Oni naprawdę w mistrzowski sposób stworzyli piekło dla ludzi w Jemenie, a jednocześnie sami zarabiają na tym znakomicie. To są naprawdę, przywódcy tego ruchu to są ludzie w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. Gaza to był dla nich dar z niebios.
Szczęśliwi i bogaci, jak rozumiem, ale przejdźmy teraz do życia zwykłych Jemeńczyków, no bo przecież nie wszyscy ich popierają, nie wszyscy są z nimi, wszyscy muszą z nimi współpracować, no bo wszyscy mieszkają na tych terenach, wszyscy, którzy mieszkają na terenach przez nich kontrolowanych. Jak wygląda taka codzienność zwykłej jemeńskiej rodziny? Może zacznijmy od dziewczynek i kobiet, bo to prawdopodobnie jest ten element, który jest najtrudniejszy. Znaczy mężczyznom, przynajmniej tym, którzy się dostosują do reguł, jest nieco łatwiej.
Dziewczynkom też nie oszczędza się tego prania mózgu. To werbowanie dzieci dotyczy również dziewczynek. Dziewczynki mogą być przydatne, chociażby do podkładania min. Taki przykład zresztą prawie dokładnie rok temu. W jednej ze szkół w Taiz, to jest trzecie co do wielkości miasto, na terenie szkoły znaleziono 32 miny. Podłożone najprawdopodobniej przez dzieci, do tego wyszkolone, żeby zabijały inne dzieci. Trudno bardzo uogólnić, gdy myślimy o życiu ludzi w Jemenie. Są ludzie, którzy mają wsparcie rodziny z zagranicy. Dzieci mają szansę na edukację, ale są też ludzie niewyobrażalnie dla nas biedni. Skala głodu jest dla nas naprawdę niewyobrażalna. Roczne dziecko, ramię takiego dziecka, to jest mniej więcej, jakbyśmy patrzyli na korek od wina, wyjęty z butelki, który się troszeczkę rozprężył. To jest ramię rocznego, zagłodzonego dziecka. Dziecko, które ma 10 lat, może ważyć 9 czy 10 kilogramów. Trudne do uwierzenia, ale prawda. To, co my robimy jako maleńka organizacja, dostarczamy tak zwane kosze żywności. W tych koszach oczywiście nie ma koszy. To jest taki survivalowy zupełnie zestaw żywności, który potrafi 8 osób utrzymać przy życiu przez miesiąc. To jest 25 kg mąki, po 5 kg ryżu, cukru, 2 litry oleju. Jeśli wystarczy pieniędzy, to 2 kg czerwonej soczewicy, być może karton sosu pomidorowego. Przyjmujemy, że to jest dla 8 osób, ale od razu, jakby uprzedzam pytanie, to nie jest szczęśliwy model 2+6. Nie, to może być wdowa z trójką swoich dzieci, dwójką dzieci swojej siostry, która zginęła w bombardowaniu, być może jedno z dziadków, być może jakieś dziecko sąsiadów, którzy też zginęli w bombardowaniu. To, co mamy teraz, w tej chwili od 2022 roku obowiązuje zawieszenie broni, nie ma saudyjskich bombardowań. Ale do kwietnia 2022, od marca 2015, tych bombardowań było ponad 25 tysięcy. Tak ten kraj wygląda teraz.
Wspomniała Pani o dziewczynkach, o tym, że dziewczynki też się werbuje do oddziałów rebelianckich, tak, czy terrorystycznych, ale
nawet
ja rozumiem...
Nawet nie do oddziałów, bo dziewczynki może nie będą kierowane na linię frontu czy na pole bitwy, ale dziewczynki właśnie mogą przenosić.
Ja pamiętam rozmowę w Sudanie, kiedy tam się toczyły także rozmaite pogromy czy walki i dziewczynki tam werbowano, no powiem bardzo brutalnie, jako nałożnice dla oficerów, dla dowódców, także dla zwykłych żołnierzy. Często je porywano albo werbowano po to, żeby trafiły do domów publicznych. Po prostu w Jemenie takiego zjawiska nie ma.
Nie, na szczęście czegoś takiego nie ma. Oczywiście, że się mogą zdarzyć incydenty, ale tego raczej nie ma.
To jeszcze proszę powiedzieć, pani mówi o tym, że można przekazywać te kosze żywności, że wy przekazujecie kosze, tak zwane koszyki z żywnością.
Tak zwane kosze, tak, można... są bez kosza.
To są bez kosza, nie ma kosza po powodu, żeby przekazywać. On byłby dodatkową ceną, ale pytanie, jak można wam pomóc?
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć i odliczyć, oczywiście uwzględnić to w zeznaniu rocznym. W tej chwili mamy aktywną zbiórkę na zrzutka.pl. To się nazywa Koszyki dla Jemenu. Zbieramy po prostu na kolejną dystrybucję żywności, bo taka partia żywności na pewno uchroni, nie wiemy, ile młodych osób przed zwerbowaniem. Rodzice oddają dzieci.
Żeby zarobić, dlatego, rozumiem, bo to są pieniądze z tego.
Tam będzie jedzenie zwyczajnie, bo jeżeli się patrzy na swoje dziecko, które na przykład od 2 dni niczego nie jadło, no to zaczyna się inaczej patrzeć na świat. Więc niektórzy oddają właśnie z takich powodów. Są oczywiście ludzie, którzy oddają, bo wierzą, że tak powinno być, że chłopiec, który ma 12 lat, to na dobrą sprawę jest dorosły. A zresztą skąd mamy wiedzieć, że on ma 12 lat, prawda? Bo nawet sam przywódca ruchu Husi nie ma aktu urodzenia i nie ma paszportu. Takich rzeczy się na ogół po prostu nie zapisuje, więc można powiedzieć, że ktoś ma 12 lat czy ma 15, ale to niekoniecznie musi być prawda. Więc można nas wesprzeć w ten sposób i na pewno ta nasza pomoc żywnościowa ratuje rodziców przed takimi desperackimi decyzjami, jak oddawanie dzieci w ręce Husi.
Bardzo dziękuję. Szkoły dla Pokoju, a dokładnie Beata Błaszczyk z organizacji Szkoły dla Pokoju była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję za czas antenowy dla Jemenu.